już chyba zdążyliśmy się trochę Samarytanką zżyć i do niej przyzwyczaić. A zatem dzisiaj dojdziemy do konkluzji. Także myślę, że być może też i ci, którzy nie byli do tej pory, czy to są pierwszy raz, to może też zdołają usłyszeć też to wszystko, co dotyczyło Samarytanki wcześniej. Oczywiście nie tak w sposób tak bardzo rozwinięty, ale na pewno dokonamy tutaj prostego podsumowania, prostej konkluzji. Jest to bardzo ważny obraz, bo to jest obraz właśnie tej głębokiej relacji pomiędzy Bogiem i człowiekiem, która się dokonuje w Jezusie Chrystusie, która się dokonuje dzięki mocy Ducha Świętego i dlatego tak te wszystkie kwestie, te obrazy, te symbole, które nam się tutaj pojawiają, my je sobie od różnych stron omawiamy i sobie przypominamy właśnie, co one oznaczają. A zatem teraz też zapraszam do takiej chwili wyciszenia, skupienia, żeby też pozostawić to wszystko, co może stanowiło jakiś ciężar i trud tego dzisiejszego dnia, jakieś nasze zabieganie, utrudzenie. Może pozostawmy to, co stanowiło naszą ewangeliczną Martę, a stańmy się teraz przez chwilę Marią, która pragnie słuchać słowa Pana. To jest właśnie ten moment naszego odpoczynku, napełniania się tą mocą, która daje nam życie. To zwykłe, czytane, mówione ludzkie słowo, przeniknięte mocą Ducha, ono niesie w sobie tę siłę. Niesie w sobie obecność Pana. I to wszystko, co dziś usłyszymy dzięki Duchowi Świętemu, staje się w naszym życiu obecne i zrealizowane. Oddajmy Panu nasze serca, ten cały nasz wewnętrzny świat, tam, gdzie się dokonuje słuchanie słowa, tam, gdzie pozwalamy się Duchowi poruszać. Niech On do nas mówi. Niech dotyka w nas te miejsca, które najbardziej potrzebują Jego mocy, Jego życia. Przyjrzyj się o Duchu Święty, przyjrzyj mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu wszechwiednego Boga Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego.
Powracamy sobie do naszego kontekstu, właśnie do tego fragmentu miejscowionego w sekcji od Kany do Kany, tak tę część sobie nazywamy, gdzie Jezus niejako się spotyka, konfrontuje z różnymi instytucjami Starego Testamentu, czy też tego złożonego judaizmu, którego był częścią, czyli właśnie zastąpienie i rytualizmu żydowskiego. Jezus wypełnia tę rzeczywistość, ukazuje pełnię w tym nowym winie. Jezus jest nową świątynią. Jezus wskazuje dar nowego życia. Niekoniecznie trzeba być narodzonym, w narodzie wybranym, aby właśnie być członkiem Królestwa Niebieskiego. I w końcu właśnie też powracamy do rzeczywistości świątyni, gdzie Jezus Samarytance przedstawia nową rzeczywistość kultu. I dojdziemy sobie do drugiego znaku, właśnie do tej Kany, która nas będzie właśnie wzywać znowu do wiary, tak samo jak i za pierwszym razem. Ten nasz fragment, też już o tym mówiliśmy, pokazuje nam tożsamość Jezusa. Jezus tutaj nam odsłania się stopniowo. My dzisiaj dojdziemy do tego ostatniego tytułu Jezusa, najbardziej wyjątkowego w czwartej Ewangelii. Praktycznie nikt poza tym naszym dzisiejszym fragmentem w ten sposób Jezusa nie nazwie. A zatem Jezus stopniowo jest odkrywany jako Żyd, większy od ojca Jakuba, mający właśnie dar jakiejś innej, nowej wody, wody żywej. Potem jako prorok, który zna nieznane tajemnice. W końcu jako Mesjasz. On się objawia kobiecie z Samarii jako Mesjasz. I w końcu właśnie to szczytowe określenie Jezusa w tym tekście to Zbawiciel świata. Też jeszcze się nad tym na chwilę zatrzymamy. Ale teraz sobie przejdźmy do naszego tekstu, bo czeka nas dosyć duży fragment. Z Ewangelii według świętego Jana. Kaj epi tuto, elza, hoj matetaj autu, kaj epo mazo, chodymata ginaikos helale, udeis mentoj eipet, tidze deis, tilaleis ment autes. A feken un ten hydrian autes, hegine, kaj apelten eisen polin, kaj lebej deus antropos, deute, idete antropon, hos eifen moj panta, hosa epoiesa. Meti hutos estin ho Christos, exelcion ectes poleos kai verhonto pros auton. Ento metaxu eroton auton hoi matetai ledontes rabbi, fage, hode eiken autois, ego dosin echo fagein, hen himeis uc oidate, elegon un hoi matetai pros alelus, metis enenten autofagein, legei autois ho Jezus, emon broma estin hina poieso to selema tu pempsantos me kai telojoso autu to ergon. Uch hymeis legete hoti eti tetramenos estin hai, ho, kai hotelismos erhetai i du lego hymin eparatetus oftalmus hymon kai tasaste tas horas, hoti leukai eisin pros terismon. Ede hoteridon miston lambanei, kai sin agei karpon eizdoen aionion. Hina ho speiron homu haire, kai ho teridon. Engar tuto ho logos estin, aletinos, hoti allos estin ho speiron, kai allos ho teridon. Ego apesteila chemas teridzein ho uk chemeis kekoi piokate. Aloi kekopiakosin kai chemeis eiston kopiakoton eis eleleitate. Egde tes poleos ekeinos poloi episteusan eis auton ton samariton diaton logon tes ginaikos martiruses. Hoti eipen moi panta ha epoiesan. Hos un elton pros auton hoi samaritai eroton auton hoi par autus, kai emeinen ekei duo heneras, kai pollo pleius episteusan diaton logon autu. Tete ginaiki elegon, hoti uketi diaten sen lalian pisteuomen, autoi gar ake koamen kai oidamen, hoti hutos estin aletos ho soter tu kosmu. Tymczasem przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednak żaden nie powiedział, czego szukasz lub dlaczego z nią rozmawiasz. Kobieta zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówi ludziom, chodźcie. Zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czyż nie jest on Chrystusem? Wyszli z miasta i szli do niego. W międzyczasie prosili go uczniowie, mówiąc, rabbi, zjedz. On zaś rzekł im, ja mam do jedzenia pokarm, którego wy nie znacie. Mówili więc uczniowie między sobą, czy ktoś mu przyniósł coś do zjedzenia? Mówi im Jezus, moim pokarmem jest czynić wolę tego, który mnie posłał i wypełnić jego dzieło. Czy nie mówicie, iż 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto mówię wam, podnieście oczy wasze i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz już otrzymuje zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem pokazuje się prawdziwe powiedzenie, jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem rządź to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a wyście weszli w ich trud. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej. Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich przebywał. Przebywał tam zatem 2 dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na jego słowo, a do tej kobiety mówili, wierzymy już nie z powodu twojego mówienia, sami bowiem usłyszeliśmy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Dużo mamy tutaj różnych elementów, ale potrzeba już nam pomału ten długi tekst, tę historię Samarytanki doprowadzić do konkluzji. I najpierw mamy tę pierwszą konfrontację pomiędzy Jezusem i uczniami. Uczniowie powracają. Też mówiliśmy już sobie o tym ostatnio, że to jest taka przedziwna kompozycja Ewangelisty Jana, iż w momencie takim kulminującym, kulminacyjnym, kiedy Jezus objawia się Samarytance, kiedy czyni to niesamowite wyznanie, którego tak wprost praktycznie w Ewangelii Jana już nie uczyni, przynajmniej tymi słowy, będzie się inaczej objawiał. Jestem ja, właśnie ja jestem tym Mesjaszem, ten, który mówi do ciebie, z którym mówisz, to ja nim jestem, ja jestem Mesjaszem. Objawia się Samarytance jako Mesjasz. Właśnie w tym momencie następuje niejako przerwanie całej akcji. Nie widzimy reakcji Samarytanki. W pierwszym momencie nie widać, co ona na to powiedziała. Ona niejako, możemy pomyśleć, zastygła w zadziwieniu. Ta reakcja i jej odpowiedź, ona będzie widoczna nieco dalej. Natomiast tutaj pojawiają się uczniowie. Oni tak jakby sprawiają ich powrót po tych udanych zakupach, sprawia, że cała akcja się tutaj zatrzymuje. No może nie wracali akurat z supermarketu, ale pewnie coś podobnego. Tymczasem przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednak żaden nie powiedział, czego szukasz lub dlaczego z nią rozmawiasz. Także uczniowie się dziwią. Dlaczego? Bo rozmowa w ogóle z kobietą w tamtej kulturze, w tamtych czasach to był skandal. Mówiliśmy sobie już o tym, że nawet mąż z żoną nie mogli rozmawiać razem w miejscu publicznym. Zachowywano swoistą powściągliwość, pewną separację płci. Nie mówią nic, jednak same tutaj te wtrącenia Ewangelisty, one już nam coś mówią na temat całego podejścia do sprawy. Że uczniowie może gdyby chcieli w ten sposób zareagować, bo chcesz od niej, czego szukasz? Dlaczego z nią rozmawiasz? Jaki jest motyw takiego twojego działania, który łamie wszelkie konwenanse? Co tutaj chodzi w tej sytuacji? Ale uczniowie tylko objawiają to swoje zaskoczenie, może nie mają odwagi tak mocno się z Jezusem tutaj konfrontować. Niemniej jednak są bardzo mocno zaskoczeni. Także mamy właśnie takie bardzo konkretne przepisy, które wskazywały o tej separacji, o tym, że mąż z żoną nawet nie rozmawiali ze sobą, a już tym bardziej mężczyzna nie pozdrawiał, nie zaczepiał obcej kobiety na drodze. I kobiety tym bardziej też nie zaczepiały obcych mężczyzn. Tego rodzaju sytuacje, one się zawsze kojarzyły bardzo negatywnie właśnie z kobietami lekkich obyczajów. Więc ta separacja była bardzo mocno podkreślana. Ale widać, że Jezus zupełnie nie trzyma się tych zwyczajów. Jezus ma zupełnie inną opcję działania. Dla Niego liczy się przede wszystkim dobro człowieka. Już sobie mówiliśmy o tym na samym początku, iż Jezus, On niesamowicie chciał przybyć do tej Samary, do tego Sychara, tego miasteczka, mógł wybrać inną drogę. Nie musiał przechodzić przez to miejsce. Nie musiał przechodzić przez terytorium wrogie Żydom. A jednak trzeba mu było przejść przez Samarię. To było to ogromne pragnienie, które Jezus potem wyraża, kiedy mówi do Samarytanki: daj mi pić. Gdyby chciał powiedzieć: czuję pragnienie. Mam ogromne pragnienie Twojej wiary. Mam ogromne pragnienie tego, abyś i Ty doświadczyła zbawienia. I to jest dla Jezusa priorytet. On właśnie nie zatrzymuje się na tej ludzkiej literze prawa, ale idzie dalej w głąb. Szuka właśnie tego, co prowadzi człowieka do najwyższego dobra. Też widzimy w innych Ewangeliach, możemy też tak sobie to wydedukować, wyinterpretować, iż przecież Jezus zasadniczo często łamał te konwenanse, bo rozmawiał z różnymi kobietami. I to widzimy i w Ewangeliach synoptycznych, i w Ewangelii Janowej. Jezus rozmawia nawet właśnie z pogańską kobietą, z Syrofenicjanką. Jezus rozmawia z siostrami Łazarza, z Martą i Marią. Rozmawia z cierpiącą na krwotok i z innymi, które też mu towarzyszyły. Czyli Jezus wprowadza swoisty, no, taki nowy styl, nowy model relacji do swojej wspólnoty. We wspólnocie Jezusa są również kobiety, są one obecne. Więc możemy się zastanawiać, czy uczniowie dlatego wykazali takie pewne zadziwienie, zaskoczenie, dlatego że Jezus w ogóle rozmawiał z kobietą, czy dlatego, że to była właśnie Samarytanka. To nas może też jakoś zainteresować. Więc może to właśnie dotyczyć tego, że właśnie dlaczego Jezus rozmawia z taką kobietą. Wśród Żydów było to przeświadczenie, że Samarytanie są nieczyści, a kobiety samarytańskie są nieustannie nieczyste. Są w ciągu nieczystości rytualnej. A zatem dlaczego Jezus z nią rozmawia? Dlaczego przebija, właśnie łamie też te stereotypy? Też mówiliśmy sobie o tym, iż spotkanie kobiety i mężczyzny przy studni to właśnie już budzi takie konotacje prowadzące do małżeństwa. Takie nam tutaj towarzyszą obrazy ze Starego Testamentu, że to było miejsce właśnie spotkań pomiędzy mężczyznami, kobietami, młodzieńcami czy dziewczętami, które prowadziły do zapoznania się i prowadziły w kierunku małżeństwa. Przynajmniej kilka takich przykładów biblijnych mamy. A zatem kolejne pytanie tutaj uczniom się tworzy. Jaki Jezus ma zamiar w takim razie? Też pojawia się pytanie, i to wcale nie jest pytanie rzadkie, bo już tutaj kilkakrotnie się pojawiło, tu i w innych kontekstach, nawet też i w naszej grupie, to pytanie, skąd uczniowie wiedzieli, że Jezus rozmawiał z tą kobietą, skąd wiedzieli, o czym rozmawiał z tą kobietą, na pewno wiedzieli ze świadectwa samej zainteresowanej. Zaraz zobaczymy, jak bardzo jej życie się zmienia, kim ona się staje, a zatem powstaje jakaś nowa rzeczywistość, jakiś nowy wymiar istnienia, relacji, życia, w czym zaczynają też uczestniczyć sami uczniowie. Oni zupełnie się pojawiają w tej rzeczywistości nieświadomi tego wszystkiego, co się dzieje, dopiero stopniowo, będąc teraz przy Jezusie, widząc, co się stanie z Samarytanami, odkryją, kto za tym wszystkim stoi. Też w Dziejach Apostolskich czytamy o obecności świętego Jana w Samarii. Jan Święty, święty Jan ewangelizuje Samarytan. Będziemy mieć pewną kontynuację, ale jeszcze o tym sobie za chwilę powiemy. Kobieta zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówi ludziom: chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czyż nie jest on Chrystusem? Wyszli z miasta i szli do Niego. To jest, moi drodzy, niesamowicie ważny moment. To jest moment decyzji życiowej tej kobiety. Ten dzban, ten pusty dzban, który ona nosi nieustannie ze sobą, przynosi właśnie do tej studni, aby zaczerpnąć wody. Już sobie też o tym mówiliśmy. On jest symbolem wszystkich pragnień jej serca. Bo to pragnienie wody, ta woda, ta studnia, to nie jest tylko obraz pragnienia wody, pragnienia napoju, możemy powiedzieć, spowodowanego upałem, zmęczeniem czy normalnymi potrzebami ludzkiego ciała. Tutaj ten obraz ma o wiele większą, głębszą funkcję w całym opowiadaniu. Mówiliśmy sobie o tym, iż człowiek jest niejako pragnieniem. My jesteśmy pragnieniem. My przeżywamy, doświadczamy różnych tęsknot w naszym życiu, różnych pragnień w naszym życiu. Jezus właśnie rozmawiając z Samarytanką, On zapragnął obudzić w niej to najgłębsze pragnienie. Oczywiście było konieczne dotknięcie tych innych pragnień jej życia. Ona opowiedziała o tym swoim niezaspokojonym pragnieniu, kiedy chodziła od relacji do relacji, kiedy szukała tych różnych związków, tych pięciu mężów, ten szósty. Ciągłe poszukiwanie, ciągła tęsknota. I Jezus mówi, ja dam Ci wodę, dzięki której nie będziesz już pragnąć, nie będziesz już przychodzić. Powiedzieliśmy sobie też o tym, że nie widać, kiedy Jezus jej daje tę wodę, że tego momentu fizycznie nie widać. I wiemy, że Jezus daje tę wodę w momencie swojej śmierci, kiedy się otwierają Jego wnętrzności, kiedy wypływa krew i woda, kiedy oddaje ducha, to jest to źródło, którego my stajemy się uczestnikami w momencie naszego chrztu. Tu jest ta woda żywa. Nic nam Ewangelia nie mówi o tym, iż Samarytanka została ochrzczona. Zresztą no, chrzest rodzi się z tajemnicy paschalnej Jezusa. Tutaj jest niejako swoista antycypacja tej prawdy, tej tajemnicy. Ale kobieta pozostawia swój dzban. W jakim momencie pozostawia? Wtedy, kiedy otwiera się na wiarę. Wtedy, kiedy dosięgają ją te słowa Jezusa, które sprawiają, że ona pozostaje w milczeniu. Ja jestem Mesjaszem. I ona już o nic więcej nie pyta. Widzieliśmy tę całą dynamikę, która jej towarzyszyła. Przeskok z jednego tematu na drugi. Rozmowa o wodzie żywej, o studni, o mężach, o kulcie. Teraz już nie potrzeba nic więcej. Usłyszała prawdę, która zmieniła jej życie. Pozostawiła dzban. Już więcej nie szuka. Już znalazła. To jest właśnie ten znak prawdziwego spotkania z Chrystusem, doświadczenia, które zmienia życie. Wszystko zaczyna się od nowa. Wszystko zupełnie, można powiedzieć, zmienia jakiś obrót rzeczy. Jest innym. Wszystko się zmienia. Ma już wodę, a zatem ten dzban nie jest jej potrzebny. Jest w jej sercu wiara. Ta wiara, którą rodzi Duch Święty. I zobaczmy, ta wiara narodziła się w niej ze słuchania. Ona dialogowała z Jezusem, słuchała Jego słowa i dzięki temu na tę wiarę się otworzyła. Także Jezus stał się dla niej tym źródłem. Już jest niepotrzebne nic więcej. Już posiada wodę. Już nie musi czerpać. Co więcej, ona zaczyna się tym wszystkim dzielić. I następuje, moi drodzy, niezwykły paradoks w jej życiu. Oto ta kobieta, która do tej pory ukrywała się przed innymi, bo przecież przychodzi po wodę wtedy, kiedy wody się nie czerpie. Przychodzi wtedy do studni, kiedy studnia jest pozbawiona czerpiących wodę. Jest gorąco, jest nieprzyjemnie. Ona nawet tak się poświęca, zdobywa się na tak ogromny wysiłek, żeby w najgorętszej porze dnia przyjść do studni, żeby jej nikt nie widział. Jest osobą napiętnowaną, jest może osobą wytykaną palcami, ukrywa się przed ludźmi. I ta sama osoba, do tej pory ukrywająca się przed ludźmi, idzie. Idzie do mieszkańców swojego miasteczka. Idzie, żeby im ogłosić, że spotkała Mesjasza. To jest, moi drodzy, to jest po prostu szok. To jest absolutny szok. Dlaczego? Bo mówiliśmy sobie sporo o tej pozycji kobiety. Kobieta nauczająca o Mesjaszu. To jest absolutna rewolucja. I to jeszcze jaka kobieta? Żeby to była prorokini. Żeby to była kobieta powszechnie znana ze swej świętości, charyzmatów. No były takie kobiety w Izraelu, bardzo wielkie, wyjątkowe. Wszystkie inne, ale nie ta. Moi drodzy, to jest szok, to jest paradoks, to jest coś absolutnie niezwykłego. Każdy człowiek, bez względu na to, jaka będzie jego historia, jaka będzie jego przeszłość, co się w jego życiu wydarzy, kiedy doświadczy spotkania żywego, prawdziwego spotkania z Chrystusem, staje się głosicielem, emanuje tym życiem, emanuje tą wodą żywą. Nie może tego w sobie zatrzymać. To jest coś absolutnie niezwykłego. I to jest, moi drodzy, obraz prawdziwego nawrócenia. Nie takiego, możemy powiedzieć, schematycznego, zewnętrznego, ale to jest właśnie nawrócenie, które staje się świadectwem. Nie mogę już zatrzymać w sobie tej dobrej nowiny. Ja ją muszę ogłosić. Także Samarytanka staje się świadkiem. Mamy tutaj właśnie potem użyte to określenie, świadectwo, świadczyć. I inni zaczynają wierzyć dzięki jej świadectwu. Moi drodzy, pamiętamy w Ewangelii Jana, rzeczywistość świadectwa jest niesamowicie ważna. To jest ten schemat, który zaistniał na samym początku. To jest postać Jana Chrzciciela, który daje świadectwo. Oczywiście wiemy, kim był Jan Chrzciciel. To był mąż ducha, to był charyzmatyk, to był człowiek, który porywał tłumy. Wystarczyły jego słowa, oto Baranek Boży, i jego uczniowie zaczynają wierzyć. Tu jest podobnie, tylko zupełnie nieprawdopodobny jest ten przeskok. Kto jest tutaj tym świadkiem? Ta kobieta o tak bardzo wątpliwej reputacji, że aż prawie bojąca się, wstydząca się swojego własnego cienia. Unikająca ludzi. Nie boi się świadczyć i co więcej, jej świadectwo rodzi wiarę Samarytan. Moi drodzy, zobaczmy, co się dzieje, kiedy człowiek zostaje poślubiony przez Boga. Zaczyna się rodzić życie. Zupełnie inne życie. Nikodem myślał, że to nowe życie, to trzeba powrócić do łona matki, narodzić się po raz drugi. Ale to jest właśnie to życie, które Duch Święty rodzi w człowieku. I oto Samarytanka staje się matką wiary. Ta kobieta, której życie było zrujnowane, było puste. Nie mogła znaleźć miłości swojego życia, tak się szarpała, to tu, to tam. Trochę z tym, trochę z tamtym. Teraz, kiedy znalazła prawdziwą miłość, tę najprawdziwszą, jedyną miłość, natychmiast daje życie. To życie właśnie w tym porządku nadprzyrodzonym. To znaczy rodzi wiarę, rodzi nowe życie, bo wiara jest nowym życiem, jest w ogóle nowym początkiem istnienia. Rodzi nowe życie w sercach swoich rodaków, tych, z którymi mieszkała, z którymi żyła na co dzień. I to jej świadectwo staje się właśnie dla nich takim impulsem. Oni zaczynają iść w kierunku Jezusa. Czyli zobaczmy, to jest taki swoisty dynamizm, bardzo mocno obecny w Ewangelii Jana. Jest świadectwo świadka,
jest, możemy powiedzieć, ta decyzja, ten ruch, coś zaczyna w sercu tego słyszącego, który przyjmuje świadectwo, coś zaczyna się w jego sercu rodzić, ale rodzi się jednocześnie ogromne pragnienie osobistego kontaktu z Jezusem. Oni chcą też Go doświadczyć, oni też chcą Go spotkać. Dlatego idą w Jego kierunku, wychodzą właśnie w kierunku Jezusa również do studni. Całe miasto idzie właśnie do Jezusa. I dzieją nam się tutaj różne, możemy powiedzieć, takie odsłony są przed naszymi oczyma. Jakby Samarytanka znika, ona się przenosi z tej studni do miasta. W mieście następuje poruszenie, ludzie z miasta zaczynają wychodzić w kierunku Jezusa, a w tym samym czasie Jezus tłumaczy dynamikę właśnie, dynamikę, możemy powiedzieć, ewangelizacji, dynamikę misji. Chce wprowadzić uczniów w to wszystko, co się tutaj dzieje, bo oni zupełnie są niczego nieświadomi, jak zresztą często się zdarzało. W międzyczasie prosili Go uczniowie, mówiąc: Rabbi, zjedz. On zaś rzekł: ja mam do jedzenia pokarm, którego Wy nie znacie. Mówili więc uczniowie między sobą, czy ktoś mu przyniósł coś do zjedzenia? Mówi im Jezus: moim pokarmem jest czynić wolę tego, który mnie posłał, i wypełnić Jego dzieło. To jest to ogromne pragnienie Jezusa, które jest jednocześnie pragnieniem Ojca. Mówiliśmy sobie o tym, długo rozważając werset Jan 3,16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że swojego Syna jedynego, jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. I Jezus jest posłany po to, aby tę prawdę przynieść człowiekowi, przynieść prawdę zbawienia. To jest to Jego pragnienie, to jest to Jego tęsknota, to jest cel Jego życia. Jezus chce powiedzieć uczniom: słuchajcie, stało się coś tak niesamowitego, że już ja tak naprawdę, już mi się w ogóle nie chciało jeść. Ja już byłem taki zmęczony. Siedziałem przy tej studni i na pewno Jezus fizycznie odczuwał ten głód. Ale ta ogromna radość z tego, co się dokonało, z tej przemiany życia, z duchowego narodzenia człowieka jest tak wielka, że Jezus czuje się całkowicie nasycony, jest wypełniony, możemy powiedzieć nakarmiony. To jest właśnie ta Jego motywacja. Człowiek rozpoznał drogę zbawienia. To jest szczęście Jezusa. To jest Jego, możemy powiedzieć, najpełniejsza realizacja. On po to przyszedł. Oczywiście uczniowie nic nie rozumieją, bo nie wiedzą, co się tutaj dokonało. Są najpierw zaskoczeni, że Jezus rozmawia z jakąś kobietą. Teraz nie chce jeść, więc w ogóle już nie wiedzą, co na to wszystko powiedzieć. Jezus zaczyna tłumaczyć w sposób bardzo obrazowy. Chce uczniom uświadomić to, czego są świadkami. Rozpoczęły się czasy mesjańskie. Tak możemy powiedzieć, najkrócej mówiąc, Jezus chce powiedzieć. A co mówi? Czy nie mówicie jeszcze: 4 miesiące nadejdą żniwa? Oto mówię wam, podnieście oczy wasze i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz już otrzymuje zapłatę i zbiera plon na życie wieczne. Tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwe powiedzenie: jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem rządź to, nad czym byście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, abyście weszli w ich trud. 4 miesiące, a nadejdą żniwa. To jest oczywiście, moi drodzy, kontekst Palestyny, czyli zasiew jest w grudniu, a żniwa są w kwietniu. Tego rodzaju też świadectwa mamy w różnych zapiskach. Takim najstarszym i wspaniałym przykładem jest właśnie kalendarz z Gezer. Taki fragment kamienia, gdzie mamy jeszcze w starohebrajskiej czcionce wykaz prac, które się robi właśnie w każdym miesiącu, jakie prace rolnicze należy wykonać, więc w grudniu zasiew, w kwietniu pierwsze żniwa, kwiecień Abib, to jest właśnie ten miesiąc zbierania kłosów. Pierwsze żniwa, 4 miesiące. Także siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. To jest odniesienie do, oczywiście, do tekstów prorockich, do proroka Amosa. To jest oczywiście pewien symbol niesamowitej pomyślności, który ma nastąpić w czasach mesjańskich. Kiedy przyjdzie Mesjasz, to po prostu będzie obfitość wszystkiego. Mamy takie obrazy w Starym Testamencie, że też żniwa będą zaraz po siebie. Czyli ten wzrost będzie tak niesamowicie dynamiczny, że zaraz po siebie nastąpi żniwo. I Jezus chce po prostu powiedzieć, te czasy mesjańskie już są. Następuje zasiew i natychmiast następuje żniwo. Oczywiście Jezusowi tutaj chodzi o ten moment tego wewnętrznego żniwa, czyli co jest tym siewem. Tym siewem jest sianie słowa. I to słowo ma tak wielką moc. Ono jest tak wypełnione duchem, ono tak dotyka, że natychmiast jest ten plon, czyli natychmiast to słowo rodzi wiarę w człowieku. Teraz dojrzewa. Zobaczmy, zapowiedź mesjańska była bardzo, możemy powiedzieć, taka naturalna z dziedziny przyrodniczo-rolniczej. Natomiast rozumienie tej zapowiedzi jest właśnie zupełnie duchowe. Chodzi tutaj o swoisty plon, o swoistą pomyślność, o to niesamowite działanie ducha w sercu człowieka. Czasy mesjańskie już są. Też taki bardzo, możemy powiedzieć, symboliczny obraz, bo oczywiście zboża bieleją na żniwo, one się stają w słońcu takie bardzo jasne, jaśniejące, ale to jest też nawet taki symboliczny obraz Samarytan. Samarytanie chodzili w białych szatach i oni są tak jakby tutaj tym symbolem tego żniwa, tego zbioru. I dokładnie tak się dzieje. Zobaczmy, kiedy Jezus rozmawia z uczniami i mówi im o tych, mówi, popatrzcie, podnieście głowę. Mówimy to sobie wyobrazić. Tutaj Jezus siedzi z uczniami przy studni, tłumaczy im rzeczywistość, mówi, podnieście głowy i popatrzcie. I co widzą? Widzą te rzesze tych Samarytan na biało ubranych. Jezus mówi, popatrzcie, jak zboża bieleją na żniwo. A to idą oni, idą Samarytanie, aby właśnie objawić ten plon, który się dokonał w ich sercu. Zbliżają się do Jezusa. Także te sceny, one nam się tutaj nakładają w taki przedziwny sposób i tutaj dopiero odkrywamy, co jest tą rzeczywistością tych zaślubin. Ta, możemy powiedzieć, pierwsza scenka rodzajowa przy studni, o której sobie tak długo rozważaliśmy, ten cudzoziemski mężczyzna, ta tubylcza kobieta i ta studnia, czyli ten obraz, który zapowiada rychłe zaślubiny, dopiero teraz nam się rozwiązuje. Jest rzeczą oczywistą, że Jezus przecież nie zaślubił w sposób, możemy powiedzieć, dosłowny Samarytanki, nie stał się jej mężem w tym rozumieniu naturalnym, ale zaślubił i Samarytankę, i tych wszystkich Samarytan na płaszczyźnie duchowej. Czyli doszło, możemy powiedzieć, do zawiązania tej bardzo głębokiej relacji, relacji miłości, relacji więzi. My sobie mówiliśmy też, czym jest przymierze. To jest ta wymiana, gdzie Bóg mówi do człowieka, ja jestem twój, jestem cały twój, a ty jesteś cały mój. To jest przymierze. To samo się oczywiście dokonuje w przymierzu małżeńskim. Mąż mówi do żony, żona to mówi mężowi. Ale tutaj to się dokonuje w tym wymiarze wiary, gdzie Jezus, gdzie Bóg w Jezusie Chrystusie całkowicie się oddaje tym ludziom, którzy tej sytuacji jak na razie do tej pory są postrzegani jako heretycy, odszczepieńcy od tego jedynego prawowitego kultu w Jerozolimie. Oni mają swoją świątynię na Górze Galizim, mają swój kult, nienawidzą w związku z tym Żydów, Żydzi nienawidzą ich i właśnie ich Bóg w Chrystusie zaślubia. Dochodzi do spotkania, dochodzi do wydania owocu, dochodzi do więzi, do relacji, miłości, która się, możemy powiedzieć, rozpoczyna na płaszczyźnie wiary. A potem dochodzi do pełni przez wydawanie owoców, możemy powiedzieć, wynikających właśnie z wiary i miłości. Ale to się to wszystko dokonuje. Tą panną młodą, która jest zaślubiona przy tej studni, są właśnie Samarytanie, którzy z miasta wychodzą i idą do Jezusa. I zresztą oni są tutaj bardzo ważni, bo do nich należy ostatnie słowo w całym opowiadaniu. To jest niezwykłe. I zupełnie, zobaczmy, nie było ich. Pojawili się na samym końcu i oni właśnie są tutaj całym gwoździem programu tej opowieści. Jezus dalej mówi,
Żniwiarz już otrzymuje zapłatę i zbiera plon na życie wieczne. Tak, iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: jeden sieje, drugi zbiera. Ja was wysłałem, rządź to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a wyście weszli w ich trud. I to jest, możemy powiedzieć, taki tekst, który ma bardzo różne płaszczyzny. Też o tym mówiliśmy, że w Ewangelii Janowej my mamy takie przenikanie się różnych płaszczyzn. Mamy życie historycznego Jezusa, wydarzenie z Jego codziennego, ziemskiego życia, ale jednocześnie mamy już płaszczyznę misji Kościoła, czyli tej wspólnoty, która doświadcza spotkania z Jezusem Paschalnym, z Jezusem Zmartwychwstałym. I tutaj Jezus już może się odnosić również do misji Kościoła. Wy wchodzicie w coś, czego żeście ostatecznie nie zaczęli, bo po zmartwychwstaniu, po niepowstąpieniu, po zesłaniu Ducha Świętego uczniowie kontynuują już to, co zasiał Jezus. Może ten owoc nie był od razu widoczny w niektórych przypadkach. Tutaj widzimy, że ta misja wśród Samarytan, ona się rozpoczyna już teraz podczas ziemskiego życia Jezusa, a dochodzi do pełni wtedy, kiedy apostołowie ewangelizują Samarię. Gdy idą na te tereny, jak mówią nam Dzieje Apostolskie, ta misja się rozszerza. Jerozolima, Judea, Samaria, Galilea i dalej, aż po Rzym idzie misja apostołów. Może to też dotyczyć, tak tutaj patrząc na ten historyczny wymiar tej perykopy, tego fragmentu, również tej czasowej misji apostołów, że apostołowie już w trakcie swojego ziemskiego życia, oni już głoszą, oni już się stają jakimiś świadkami Jezusa w takim wprawdzie wymiarze jeszcze czasowym. Teraz zobaczycie, moi drodzy, zaraz zobaczycie to żniwo, wyście tutaj nie zasiali, ale może coś będziecie zbierać, może teraz wy również ty z tymi Samarytanami będziecie już za chwilę rozmawiać. Oni się też będą do was zwracać. Jest to coś zaskakującego. Ci uczniowie w ogóle do tej pory nic nie rozumieją, co się dzieje, a nagle stają się uczestnikami jakiegoś cudownego wydarzenia. To jest też, moi drodzy, misja Kościoła, obraz misji Kościoła, że Duch Święty działa w sposób nieprzewidywalny. I nagle się znajdujesz gdzieś w jakimś miejscu, Duch działa i widzisz przejawy Jego mocy. Zupełnie niespodziewane. Nie wiesz, skąd się to wzięło. Właśnie ten Duch, jak Jezus mówił Nikodemowi, wie, jakędy chce. Nie wiesz, w jakim kierunku On cię poprowadzi. Nie wiesz, do jakiej misji cię zaprosi, jakie ci charyzmaty udzieli, ale zobaczysz Jego owoce. Rozpoznasz Jego owoce. I oto właśnie uczniowie zaraz zobaczą. Taki owoc Ducha. Także pierwszym oczywiście tutaj tym siewcą jest Jezus. Potem widzimy te różne wymiary siania i zbierania, o czym będzie mówił święty Paweł. On również ten motyw, tę metaforę żniwa też przyjmie w pierwszym liście do Koryntian. Też tutaj jest i Paweł siewcą również. Potem on pozostawiał tę misję, szedł dalej, jak wiemy, to była Pawłowa strategia, bardzo specyficzna. Zasiewał i szedł dalej. Inni właśnie się trudzili, podlewali, zbierali, ale ten wzrost był zawsze darem Bożym, darem Ducha. Możemy to jeszcze zobaczyć szerzej, że to jest obraz całej historii zbawienia, która się rozpoczyna o wiele wcześniej. Pan Bóg przez całe dzieje biblijnego Izraela, począwszy od Abrahama, praktycznie historia zbawienia to się zaczyna w ogrodzie Eden, od Adama i Ewy możemy powiedzieć, ale ta związana właśnie z narodem wybranym, ona nam się rozpoczyna wraz z Abrahamem i przez całą historię ta droga siania, zasiewu, ona się niejako rozwija. Więc poprzedziły nas pokolenia, poprzedzili nas ludzie, którzy siali. Oczywiście byli też i ci, którzy przeszkadzali. Były, możemy powiedzieć, różne zahamowania tego zasiewu, ale ostatecznie jest to cała wielka historia, którą Bóg czyni z człowiekiem. Z człowiekiem, z narodem, z Kościołem tak samo. Więc to się wszystko dokonuje w czasie. My sobie, moi drodzy, mówiliśmy sporo o tym procesie, który się dokonywał w życiu Samarytanki. Także to są dwie, możemy powiedzieć, równoległe płaszczyzny. Tak jak w historii świata, w
historii ludzkości, Izraela, Kościoła, dokonuje się swoisty proces zbawczy. Bóg wie, w jaki sposób to przeprowadzić. Tak samo w życiu każdego z nas. Każdy z nas jest takim Izraelem, Kościołem. Każdy z nas dla Boga jest takim całym światem. I się dokonuje też ten proces, stopniowy proces ducha, gdzie tak jak Samarytanka odkrywamy tożsamość Jezusa. To oczywiście dokonuje pod wpływem też i słuchania słowa, otwartości na Ducha Świętego, to dokonuje w nas sam Duch. Tak jak powiedzieliśmy, gdy się dokonuje w nas to odetkanie tego naszego źródła, bo my to źródło już mamy. To źródło się w nas rozpoczęło w momencie chrztu. Tylko może czasami ono jest tak trochę przysypane, zarośnięte. Gdzieś nie czujemy tego życia, nie widzimy tego życia, tej mocy, tych przejawów Ducha Świętego. I dlatego jest nam potrzebna ta rozmowa z Jezusem, jest nam potrzebna ta studnia, przy której usiądziemy z Jezusem. Damy się niejako sprowokować Jezusowi, tak jak ta kobieta, po to, aby, tutaj są właśnie te różne metafory, aby ta woda znowu zaczęła z nas wypływać. Tak jak to było w momencie naszego chrztu. Aby ten Duch na nowo w nas zaczął krążyć, działać, nas rozpalać, prowadzić. Prowadzić właśnie do świadectwa. Do życia. I druga metafora właśnie, aby to, co zostało w nas zasiane, to ziarno słowo, aby wydało w nas plon. Plon wiary. I jednocześnie plon życia według wiary, zgodnego z wiarą. Czyli plon życia, które jest pełne zaufania Bogu. Jaką pewność miała kobieta samarytańska, że Samarytanie jej posłuchają? Żadnej. A raczej wszystko wskazywało na to, że zostanie wygwizdana. Naszym językiem współczesnym. Obrzucona pomidorami, czy nie wiem jeszcze czym. Nic nie wskazywało na to, że dokona się to, co się dokonało. I to jest ten obraz życia według wiary, bo to jest, możemy powiedzieć, ruch szaleńczego zaufania, że Bóg to dokona, że to się stanie. Oczywiście w odpowiednim momencie. Ona sama musiała najpierw doświadczyć tego spotkania, tej konfrontacji, tej przemiany, tego, możemy powiedzieć, uderzenia ducha, aby otrzymać tę moc, aby iść i ogłosić. Spotkała Mesjasza. No i się zadziało. Więc uczniowie są włączeni właśnie w ten tajemniczy ciąg, który się, oczywiście to się też musi dokonać w ich życiu, to też nie jest tak, oni też nie są do końca jeszcze tutaj gotowi. My wiemy, że ta pełnia ich gotowości nastąpi po pięćdziesiątnicy. Pełnia właśnie misji Kościoła. Ale uczniowie będą właśnie tego doświadczać, o czym Jezus mówi, tych czasów mesjańskich. Będziecie jak ten żniwiarz, który się cieszy razem z siewcą, siewca, który się cieszy razem ze żniwiarzem. Będziecie doświadczać i siania, i żęcia w jednym momencie. I zasiewu, i plonu. Będziecie widzieć owoce. To jest znak czasów mesjańskich, to jest znak działania Ducha. Tak się dzieje właśnie w Kościele. I tutaj w całym tym opowiadaniu również kobieta jest właśnie siewcą. Ona jest siewcą. Ona zasiewa słowo. I dzięki temu słowu rodzi się wiara. Czyli ma wodę, ma ducha. To jest ewidentny znak. Zobaczmy, my nie widzimy tego, bo narracja nam tego nie pokazuje. To jest, moi drodzy, bardzo sprytny zamysł ewangelisty. Bo my byśmy sobie chcieli tego Ducha Świętego tak... No kiedy ta woda została dana? No jak to się stało? Nie widać. To jest bardzo celowy zabieg. Gdybyśmy chcieli tego ducha tak schwycić, tak go złapać, tak, to się tak nie da. Trzymała ducha, idzie głosi i widać, że tego ducha ma. Widzi po owocach. Widzi właśnie po tym działaniu. Więc to też jest taki, możemy powiedzieć, niuans bardzo subtelny, który nam pokazuje. Duch, jak wielki, nieuchwytny, wieje, kędy chce, nie złapiesz go, nie odkryjesz do końca, skąd przychodzi, dokąd idzie. Widzisz, jak wiatr pochyla drzewa, jak wyrywa, możemy powiedzieć, łamie, kruszy, przesuwa przedmioty, tak samo widzisz działanie ducha. I to jest właśnie ten konkretny owoc. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej. Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich przebywał. Przebywał tam zatem 2 dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na jego słowo, a do tej kobiety mówili: wierzymy już, że nie z powodu twojego mówienia, sami bowiem usłyszeliśmy i wiemy, że on jest, że on prawdziwie jest Zbawicielem świata. To tutaj dochodzi do swoistego paradoksu, że ci najmniej godni z ludzkiego punktu widzenia, z żydowskiego punktu widzenia, z punktu widzenia narodu, który czekał na Mesjasza, oni właśnie bardzo szybko otwierają się naprawdę o Mesjaszu. Oni go rozpoznają. A Żydom jest tak bardzo trudno go rozpoznać. I ten fragment on będzie takim niesamowitym kontrastem do tego, co się będzie działo dalej. Bo jak się posuniemy z naszą narracją, z naszymi opowiadaniami, to zobaczymy bardzo mocne spory pomiędzy Jezusem i jego rodakami. Gdzie ta rzeczywistość wiary będzie uniemożliwiona tym, co się nazywa zatwardziałość serca. Więc my możemy zamknąć się na wiarę. My możemy tego daru przyjąć. To nie jest, moi drodzy, tak, że to się wszystko dzieje jak z automatu. Duch respektuje naszą wolność. My możemy tego daru nie przyjąć. W sposób mniej lub bardziej świadomy możemy mieć takie schematy, takie uwarunkowania, tak Panu Bogu narzucać, że powinno być tak, Mesjasz powinien być stąd, Mesjasz powinien być taki. Oni mieli właśnie swoją wizję. I to, ta koncentracja na swojej wizji, jak to powinno być, uniemożliwiła im to, co się dokonało wśród Samarytan. My sobie też mówiliśmy, że Samarytanie mieli wizję swojego Mesjasza, ta Heba. To miał być zupełnie inny Mesjasz. To miał być prorok, taki jak Mojżesz. Czy odkrylił w Jezusie właśnie takiego Mesjasza? Nie wiem. Ale widać, że byli otwarci. Że mieli tę otwartość. To jest bardzo ważne właśnie w tym naszym wędrowaniu, w naszej drodze wiary, aby się nie zatrzymywać właśnie na tych naszych wizjach, w tym, że my wiemy najlepiej, jak Pan Bóg powinien nas prowadzić. Co więcej, Samarytanie nazywają Jezusa Zbawicielem świata. I to jest jedyny fragment Ewangelii Janowej, gdzie Jezus jest nazwany właśnie w sposób bezpośredni, jawny właśnie w taki sposób. Zbawiciel świata. Mówiliśmy sobie o tym tytule, że to był tytuł używany w czasach Jezusa w odniesieniu do imperatora rzymskiego. To imperator rzymski był Zbawicielem świata, bo panował, bo ocalał, bo wprowadzał pokój w Pax Romana. I to jest też swoista polemika z tymi wszystkimi, możemy powiedzieć, pseudo-zbawicielami, którzy chcą przyjść, ogłaszają: ja wam teraz dopiero stworzę raj na ziemi. Ile mamy takich obietnic tu i ówdzie? Moi drodzy, nikt nam nie stworzy raj na ziemi. Nigdzie nie znajdziemy prawdziwego Zbawiciela świata. Gdzie jest jeden? Człowiek może coś tam dobrego zrobić, coś tam pomóc, ale nigdy nie będzie Zbawicielem świata, nie będzie Zbawicielem drugiego człowieka. Może się pozwolić prowadzić duchowi i do tego Zbawiciela przyprowadzić, tak jak to uczyniła Samarytanka, tak jak zrobił Jan Chrzciciel. Ale Zbawiciel świata jest jeden. I właśnie Samarytanie to odkrywają. Też kolejna sprawa ciekawa, topograficzna. Mówiliśmy sobie o tym, że to miasteczko Sychar, nazwa dosyć dziwna, prawdopodobnie właśnie to jest to dawne biblijne Sychem, miejsce związane z Abrahamem, ale i z odnowieniem przymierza przez Jozuego po wejściu do ziemi obiecanej, ale jednocześnie jest to miejsce tragiczne, jest to miejsce rozłamu po śmierci Salomona. kiedy 10 pokoleń północnych właśnie w Sychem się oddziela od domu Dawidowego. Czyli zobaczmy, Jezus jest właśnie tym Mesjaszem, który na nowo jednoczy również, no jest to obraz taki, możemy powiedzieć, bardzo symboliczny, bardzo niezwykły. Jezus gromadzi wokół siebie te rozproszone owce z domu Izraela. To też jest jakiś cel jego misji. To, co zostało rozbite po śmierci Salomona, gromadzi się wokół nowego. I nowego Salomona, bo Jezus jest tą mądrością Ojca, i nowego Dawida, Mesjasza Jezusa. Także Jezus jednoczy swój rozbity naród, wszystkich heretyków, schizmatyków, faryzeuszów, kapłanów, wszystkich chce zjednoczyć, chce zebrać. Miejsce podziału staje się zatem miejscem zjednoczenia. Także nie ma tutaj też tych zaślubin w tym wymiarze zewnętrznym, też już o tym wspomniałam przed chwilą. Zaślubiny już się dokonały właśnie kiedyś, kiedy Bóg zaślubił Izraela w przymierzu. Tylko no niestety ta niewierna żona odeszła od męża, a zatem trzeba było, podobnie jak to było w historii proroka Ozeasza, żonę z powrotem do męża przyprowadzić. I tutaj właśnie to się dokonuje. Ten lud, który odszedł od swojego Boga, ten kult się stał właśnie taki nieczysty, ta zdrada małżeńska, sobie też o tym mówiliśmy, to jest oczywiście obraz kultu, niewłaściwych kultów, te obce narody, te obce bóstwa, 5 bóstw asyryjskich, tu się pojawiło i się działo, jak się działo. Teraz jest szansa, aby to wszystko odnowić, naprawić i naród poślubiony Bogu, czyli naród przymierza, wraca do swojego Pana. Tak to było w historii proroka Ozeasza, który poślubił nierządnicę, urodziły się dzieci, a nierządnica wróciła do swojego nierządu. I potem Bóg go wzywa, pokochaj jeszcze raz tę kobietę. Przyprowadź ją. Spraw, żeby stała się znowu twoją żoną. Oczywiście po tym czasie oczyszczenia, pokuty. To jest, możemy powiedzieć, tu się realizuje właśnie to, co się dokonało w życiu również, symbolicznie w życiu proroka Ozeasza. Ta żona symbolizowała ten niewierny lud. I tak, moi drodzy, podsumowując cały ten nasz tekst, możemy zobaczyć tutaj obraz niesamowitego Jezusa. Jezusa, który dokonuje wielkiego dzieła zbawczego. A dzieje się to między innymi dzięki temu, że Jezus łamie swoiste konwenanse, łamie stereotypy, bardzo mocno zakorzenione wśród jego rodaków. Więc pierwszy stereotyp to jest stereotyp etniczny. Żydzi i Samarytanie, na początku ewangelista nam to podkreśla, Żydzi i Samarytanie nie utrzymują relacji ze sobą. Kobieta dziwi się, że Jezus się do niej odzywa, kobieta dziwi się, że Jezus chce od niej wody. Jak ty możesz, będąc Żydem, prosić mnie o wodę? Więc bariera etniczna zostaje przez Jezusa przełamana. Taka bariera genderowa, byśmy powiedzieli z dzisiejszym słownictwem, dotycząca właśnie konfrontacji czy pewnego napięcia pomiędzy płciami, pomiędzy kobietami i mężczyznami, nie było czegoś takiego. Nie było zwyczaju rozmowy. Jezus dalej również to przełamuje. Rozmawia właśnie z kimś, możemy powiedzieć, wrogim jego narodowi, jeszcze na dodatek jest to kobieta. My możemy powiedzieć kolejne powód, żeby z tą osobą nie rozmawiać, Jezus jednak przełamuje również tę kolejną barierę. Kolejna kwestia to jest bariera religijna. To jest, możemy powiedzieć, ten jej dziwny czy wątpliwy styl życia. Tych 5 mężów, ten 6 mąż, który nie jest mężem, więc tak jakby lekkie zasugerowanie, iż teraz żyje w jakimś stanie cudzołóstwa, że to jej życie osobiste nie jest uregulowane, że tutaj coś jest nie na miejscu w jej życiu, że to jest kolejny powód, dla którego Jezus nie powinien rozmawiać z tą kobietą. Nie powinien w ogóle z nią wchodzić w relację, no bo ona żyje w grzechu. To jest, możemy powiedzieć, opcja wyznawana przez faryzeuszów ówczesnych. Nie należy mieć kontaktu z grzesznikami, bo przez to człowiek staje się nieczysty. mamy w innych miejscach w Ewangelii, mamy u Łukasza, kiedy przychodzi na ucztę do Szymona faryzeusza kobieta. Gdyby on wiedział, kim jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest ona grzesznicą, tak sobie myśli faryzeusz. To jest właśnie ta mentalność. Nie można przekraczać pewnych granic. Nie należy się kontaktować z grzesznikami. Jezus również tę kolejną barierę przełamuje. No i oczywiście taka bariera, możemy powiedzieć, społeczno-socjologiczna. Kobieta, która nie jest lubiana, kobieta, która się ukrywa, jakaś czarna owca, która jest napiętnowana. Oczywiście te wszystkie powody tutaj możemy sobie zebrać do wspólnego worka i to jeszcze w jakiś mocny sposób nasilić. Jezus zupełnie takim ocenom, takim stereotypom się nie poddaje. Ma zupełnie inne spojrzenie na człowieka, podejście do człowieka, ocenę człowieka. Dla niego to, co się liczy, to zbawienie, to życie, to jest pragnienie Boga. Dać człowiekowi życie, dać człowiekowi zbawienie, więc Jezus praktycznie wszystko, dokona absolutnie wszystkiego, aby no, ten proces w człowieku mógł się dokonać. I tak się rzeczywiście dzieje. Tak się rzeczywiście dzieje i dzięki właśnie temu ruchowi ze strony Jezusa, temu, że przełamał te wszystkie możliwe stereotypy, kobieta przyprowadza do wiary całą wioskę, całą osadę. To jest, możemy powiedzieć, ten owoc, owoc nowego życia, który powstaje właśnie dzięki takiej ogromnej wolności, którą przynosi Duch. Wolności wobec sytuacji, wobec ludzkich ocen, wobec pewnych naleciałości. Tam, gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność. Jezus właśnie taką prawdziwą wolność, wolność, która oczywiście nic nie ma wspólnego z jakąś samowolą, bo Jezus wskazuje przecież tej kobiecie właściwą drogę. Jezus jej nie utwierdza w niewłaściwym sposobie życia, absolutnie nie. Wskazuje jej prawdziwą drogę do wolności, prawdziwą drogę do życia, którą jest On sam. Także kobieta staje się misjonarzem, staje się, możemy powiedzieć, takim współpracownikiem w ewangelizacji, w misji, można powiedzieć nawet Kościoła, staje się takim wzorcem apostoła, który sam spotkał, sam doświadczył, sam się pozwolił niejako sprowokować, a potem staje się głosicielem i dzieli się właśnie tym darem nowego życia z innymi. To jest, moi drodzy, właśnie taki dynamizm życia duchowego, dynamizm spotkania z Jezusem, dynamizm wiary człowieka, który jest dlatego tak bardzo niesamowity, że jest tak bardzo realny, bo nam pokazuje, że ta sytuacja nie dotyczy osoby idealnej, osoby bezgrzesznej. To nie jest tak, że musisz najpierw stać się kimś idealnym, aby zacząć głosić. Ona doświadczyła tej przemiany, idąc do ludzi. Ona pozwoliła się prowadzić Duchowi Świętemu. A zatem każdy człowiek, który uwierzy, przyjmie słowo, przyjmie prawdę o Mesjaszu, który zbawia człowieka, zostaje zaproszony do doświadczenia. I może wydać owoce Ducha. Może zrodzić wiarę w sercu drugiego. To jest, moi drodzy, taka niesamowita, dobra nowina, która nam właśnie wypływa z całej tej historii. Bo nie pokazuje nam jakiegoś doskonałego ascety, który świadczy, by było w przypadku Jana Chrzciciela, ale pokazuje nam kobietę uwikłaną, kobietę mającą, możemy powiedzieć, bardzo trudny bagaż życiowy, kobietę pełną lęków. Kobietę, możemy powiedzieć, która w pierwszym momencie jest taka najeżona wobec Jezusa, bardzo taka nieufna, zalękniona, to przebywanie ze Słowem Jezusa, to możemy powiedzieć. Jezus cały czas mówi do niej i objawia się jej właśnie przez to Słowo, sprawia, że w jej życiu coś się dzieje, coś następuje. To jest, moi drodzy, właśnie dla nas niesamowita dobra nowina. To jest obraz naszego życia, to jest obraz naszego doświadczenia, które może przeżywamy, czy będziemy przeżywać wielokrotnie. bo zanim dojdziemy do całej pełni, ten Duch nas niejako posiądzie, uzdrowi, oczyści, napełni. To jest też taki swoisty proces, kiedy my się spotykamy, kiedy przy studni naszego życia, tam, gdzie możemy powiedzieć, jest to miejsce naszej tęsknoty, o tym sobie też mówiliśmy, to symbolizuje ta studnia, tam, gdzie jest może to nasze niezrealizowane pragnienie, tam możemy spotkać Jezusa, który obudzi w nas to najgłębsze pragnienie tego życia nowego. I On będzie w nas to pragnienie realizował.